Gość Radia Merkury.
Można powiedzieć, że Duszniki Zdrój to taka letnia stolica światowej pianistyki. Może za dużo powiedziane, ale w każdym razie na pewno polskiej i europejskiej, bo co roku od 66 lat odbywają się tam właśnie w lecie, w sierpniu, międzynarodowe festiwale chopinowskie, na których od wielu lat gości pani Teresa Brodniewicz, znana państwu dobrze także z naszej radiowej anteny, publicystka muzyczna, pedagog Akademii Muzycznej. Tereniu, od ilu lat jeździsz do Dusznik?
Dzień dobry państwu. To była moja 12. edycja.
Czyli też już mały jubileusz.
Już sporo lat i obserwuję ten festiwal również w kontekście jego ewoluowania. Ta ewolucja doprowadziła do tego 66. festiwalu w ten sposób, że był on nadzwyczajny, pod wielu względami wyjątkowy, ale myślę, że to stało się z dwóch przyczyn. Pierwsza to ta, że wystąpili bardzo dobrze zapamiętani przez nas laureaci ubiegłego konkursu chopinowskiego.
Z 2010 roku.
I to te pierwsze nazwiska. Więc słuchaliśmy ludzi, których już znamy, których być może polubiliśmy lub nie. I była to taka konfrontacja pokonkursowa, więc to był ten pierwszy element bardzo, bardzo ciekawy. Druga rzecz to, że jesteśmy w roku listowskim. Minął rok chopinowski, Liszt urodził się rok po Chopinie, czyli w 1811 roku. Jest to rok listowski w Europie,
też
czy na świecie.
Rocznica.
W związku z tym było bardzo dużo w repertuarze utworów Liszta. Ja nawet sobie tak na własny użytek nazwałam ten festiwal, że to był Chopin w cieniu Liszta. Chociaż oczywiście była muzyka Chopina, była muzyka również innych kompozytorów, ale nieomalże wszyscy pianiści, którzy występowali, jeden blok swoich występów, czyli połowę recitalu, najczęściej oddawali w pakt utworom Liszta. I myślę, że te dwa aspekty spowodowały, że ten festiwal był nieco inny, a jednocześnie bardzo, bardzo interesujący.
Oczywiście koncerty odbywały się tradycyjnie tam w dworku, gdzie grał Chopin.
Ale może jeszcze trzeci element wyróżniający ten festiwal spośród innych, mianowicie w muszli koncertowej, która jest pięknie położona w Parku Zdrojowym, w ubiegłą niedzielę odbył się maraton chopinowski w wykonaniu jednego pianisty, Japończyka Yuko Yokoyama. To jest średniego pokolenia pianista, który przewinął się przez konkurs chopinowski kiedyś i który ma na swoim koncie rekord Guinnessa.
Mianowicie?
W maju tego roku wykonał 212 opublikowanych utworów Chopina na fortepian solo w porządku chronologicznym przez ileś tam godzin. I został zapisany w Księdze Rekordów Guinnessa. Natomiast tutaj grał w muszli, jak powiedziałam, czyli dla publiczności zarówno tej siedzącej w parku na ławeczkach, jak i tej przechodzącej, bo niedziela to jest taki dzień, gdzie jest bardzo dużo ludzi i takich, którzy się interesują i takich, którzy się nie interesują muzyką, ale słyszą. Otóż grał on od godziny 10 do 15 z trzema króciutkimi przerwami i grał właściwie prawie niemal wszystko. Opus 10 etiud, opus 25 etiud, wszystkie preludia, scherzo bemol, sonatę bemol, bardzo, bardzo wiele utworów, balladę f-moll, poloneza azdur, poloneza fantazje, naprawdę te największe dzieła chopinowskie. I robił to, muszę powiedzieć, też w sposób bardzo piękny, bardzo naturalnie grał. Nie silił się na wielkiego wirtuoza, ani na wielkiego jakiegoś tytana klawiatury, ale właśnie jeśli chodzi o takie spacerowe słuchanie Chopina, było to bardzo też piękne, więc to było poza dworkiem. Natomiast wszystkie inne koncerty odbywały się w dworku, niezależnie od tego, że w fundacji na rynku odbywa się zawsze kurs mistrzowski przed południami i tam oczywiście dwóch pedagogów było tym razem. Jan Gottlieb Jiraczek von Arnim, to jest Austriak, który kiedyś występował jako solista, teraz był prowadzącym kursy i drugi prowadzący kursy to był Włoch Andrea Bonatta. To jest specjalnie dla ludzi, którzy wykupują sobie, tak? Mm-hmm. Oraz dla publiczności, która dodatkowo musi za to płacić i tam też odbywa się koncert tych kursantów. Ale to jest poza tym głównym nurtem festiwalowym. Także oczywiście dworek pękał w szwach, ale tam się te koncerty odbywały. Może wróciłabym do laureatów konkursu chopinowskiego. Koncert inauguracyjny to był występ Ingolfa Wundera. Koncert zamykający to był koncert Daniła Trifonowa. A więc już te dwa koncerty to były bardzo, bardzo mocne punkty tego festiwalu. Jednocześnie konfrontacja zupełnie dwóch różnych pianistyk, czy zupełnie różnego pojmowania sztuki pianistycznej, zarówno Chopina, jak i nie tylko Chopina, Wundera. Ja go odebrałam jako pianistę w najlepszym tego słowa salonowego, brawurowego, wirtuozowskiego.
Zrobił postępy od ubiegłego roku, jeżeli tak można
powiedzieć. On ma przepiękny dźwięk, bardzo raduje się muzyką, wręcz uśmiecha się do każdego dźwięku, do każdej frazy. To jest piękne oglądać go, nie tylko słuchać. Z kolei Trifonow, który po drodze między konkursem chopinowskim a występem w Dusznikach, brzydko powiem, pożarł dwa największe konkursy fortepianowe, pianistyczne, mianowicie w Tel Awiwie zdobył pierwsze miejsce na konkursie imienia Rubinsteina już w 2011 roku, a teraz dosłownie niedługo przed Dusznikami zdobył pierwsze miejsce na konkursie Czajkowskiego.
Czyli ma dobrą pasę.
Także ma świetną pasę, no zachwycił nas pod każdym względem. Zupełnie inna pianistka, znacznie więcej poezji, znacznie więcej przemyśleń, znacznie więcej mistyki, ale jednocześnie też i cudowna technika, która pozwoliła mu zagrać opus 10 wspaniale, ale też w Liście był cudowny.
A Awdiejewa gdzie w tym wszystkim?
Właśnie. Po drodze mieliśmy występ Julii Awdiejewy. Jak wiemy, dość kontrowersyjne to było zwycięstwo w konkursie chopinowskim. Nie wszyscy byli zgodni z werdyktem jury i ja również uważałam, że nie ona powinna zdobyć pierwsze miejsce na tym konkursie. I moim zdaniem to się potwierdziło, bo dla mnie ona chopinistką nie jest, natomiast pianistką jest znakomitą. Pokazała to zwłaszcza w listowskich parafrazach Stanhojzera, gdzie Liszt po prostu wymaga od pianisty no tytanicznych umiejętności. Ona sobie z tym poradziła nadzwyczajnie, gra bardzo mocno, bardzo silnie, jest taką w ogóle kobietą z Marsem na czole, atakuje ten instrument z taką pasją, właściwie nawet z takim gniewem i to w tym liście bardzo, bardzo było dobre, natomiast trochę mniej w Chopinie. Kolejni pamiętani z konkursu pianiści to Leonora Armelini, Włoszka, która niestety nie przeszła do trzeciego etapu ku rozczarowaniu bardzo wielu słuchaczy, która ma dopiero 18-19 lat, jest niezwykle świeżą, uroczą dziewczyną, a jednocześnie ma niesłychaną potencję pianistyczną, wydobywa z fortepianu przepiękne barwy i naprawdę gra wspaniale, bardzo się podobała publiczności, a przy tym jest niezwykle wdzięczna, urocza, taka naprawdę no, śliczna dziewczyna. Pod każdym względem było to cudowne zjawisko. Wystąpił również Lukas Geniuszas, Litwin z pochodzenia, który zdobył drugie miejsce na konkursie chopinowskim. I tak jak kiedy słuchałam relacji z konkursu, jakoś tak umknął mi jego występ dopiero właśnie w finale go tak naprawdę posłuchałam i podobał mi się tak sobie. Natomiast tutaj podobał mi się bardzo, tym bardziej, że program, który wybrał na swój występ, był po prostu też tytaniczny. W pierwszej części zagrał oba cykle etiud Chopina, czyli opus 10 i opus 25.
To już jest co grać.
Części, a w drugiej części sonatę Hamol Lista, która jest po prostu monumentalnym, olbrzymim dziełem, bardzo trudnym, przede wszystkim emocjonalnie, ale i rozmiarowo, bo to bardzo długie dzieło i zagrał wspaniale. Mnie się bardzo jego występ podobał, chociaż były dyskusje, ale mnie przekonał. Z Polaków przypomnieli się Marcin Koziak i Paweł Wakarecy. Oni mieli po pół recitalu. I ja wskazałabym tutaj Marcina Koziaka jako pianistę, którego uplasowałabym wyżej. Zresztą tak również go odbierałam w czasie konkursu i uważałam, że on powinien zajść dalej niż zaszedł. I w Chopinie, i w innych utworach pokazał bardzo kulturalne, piękne granie, kreowanie muzyki. Natomiast Wakarecy zagrał bardzo porządnie, ale też były dyskusje na temat jego interpretacji karnawału Schumana. Nie wszyscy zgadzali się z jego interpretacją. Rzeczywiście ona odstawała od takiego kanonu wykonania tego utworu, ale mnie dosyć przekonał. Także taka cudowna grupa
młodych pianistów
z jednocześnie znanych publiczności, ale również byli inni pianiści, którzy przyjechali, jak gdyby laureaci innych konkursów, też bardzo młodzi. Także tutaj wyraźnie w tym roku młodość zatriumfowała. Zagrał między innymi laureat pierwszej nagrody w tegorocznego konkursu imienia Lista, który odbył się w Utrechcie, Masataka Goto. Japończyk, który gra fenomenalnie w sensie technicznym, natomiast dla mnie to było za głośne, za brutalne, za ostre. No w liście może tak, ale nie do końca. Także szapoba przed jego umiejętnościami, ale mnie za bardzo nie przekonał. Wystąpił po raz drugi rok po roku Denis Kożuchin, Rosjanin, który w 2010 roku zwyciężył w Brukseli na konkursie Królowej Elżbiety. Podobał nam się bardzo w zeszłym roku, a w tym roku po prostu powalił. To był chyba, no, po Trifonowie najlepszy recital. Bardzo stylowo grał. Grał każdego kompozytora innym dźwiękiem. Bardzo wyodrębniał różnice stylistyczne między na przykład Beethovenem czy Brahmsem. Na przykład sonatę opus pierwsze Brahmsa zagrał po prostu zjawiskowo. Także bardzo nam się podobał. Mnie również. Wystąpił również Gintaras Januszewiczius. To jest też Litwin, ale wychowywany w Moskwie. A więc szkoła rosyjska tutaj w ogóle bardzo, bardzo była dominowana. Jest laureatem 15 konkursów, nie będę tych wymieniać, i to był jeden z najsłabszych występów, moim zdaniem, tego konkursu. Zagłuszony, zatupany, zagłośny. Owszem, grał Lista, no ale Lista nie trzeba grać tak strasznie brutalnie, prawda? Także to był, powiedziałabym, jeden ze słabszych występów. Natomiast potem wystąpił laureat konkursu Królowej Elżbiety w Brukseli z 2007, jednocześnie protegowany Marty Argerich, Włoch, Francesco Piemontesi. Pod każdym względem idealny pianista. I technicznie, i wyrazowo, i dźwiękowo, i w ogóle ładny chłopak.
Wizyjnie,
tak. Ale mnie on tak za bardzo nie wzruszył. Także bardzo go chwalono. A ja uważam, że to był rzeczywiście świetny pianista. Z wielką przyjemnością posłuchałam naszej pianistki, młodej dziewczyny, która przewinęła się przez duszniki jako kursantka, czyli jako uczestniczka tych kursów mistrzowskich. Tym razem przyjechała i miała swój recital. Skończyła w tym roku szkołę muzyczną w Warszawie i została przyjęta do klasy Palecznego na pierwszy rok studiów w Uniwersytecie Fryderyka Chopina. Nazywa się Aleksandra Świgut. I kiedy występowała jako kursantka kilka lat temu, wydawała mi się tak jakoś nadmiernie afektowana. No młoda była bardzo dziewczyna. W tej chwili się uspokoiła, wygrała po drodze, brała udział w konkursach w Nowym Orleanie, w Ettlingen i Enschede. To są dosyć znaczące pianistyczne konkursy i bardzo się uspokoiła.
Wydoroślała,
tak? I naprawdę mogła się podobać. Myślę, że to jest przyszłość polskiej pianistyki na pewno. I bardzo mi miło, że mogłam zmienić zdanie o niej. Wystąpił również znany w Polsce laureat pierwszej nagrody konkursu imienia Paderewskiego w Bydgoszczy. Brał jeszcze udział w 13 innych konkursach. Nazywa się Edward Kunz. Jest także Rosjaninem. BBC Music Magazine nazwał go jednym z 10 najlepszych pianistów przyszłości. I znowu, podobnie jak Piemontesi, pod każdym względem idealny, ale mnie nie wzruszył. Nie umiem tego wytłumaczyć. Po prostu
czegoś
niektórzy
zabrakło,
pianiści od razu, ja nawiązuję z nimi kontakt emocjonalny, a inni nie, mimo że nie mogę niczego im zarzucić, prawda? Jeszcze jedna pianistka bardzo młoda, która przyjechała ze Stanów Zjednoczonych. To jedyna przedstawicielka, właściwie Europa była tutaj dominująca. Byli dwaj Japończycy i Amerykanka. Reszta to byli Europejczycy ze wskazaniem na dawny Związek Radziecki, można powiedzieć. Chociaż większość z nich studiuje już poza Rosją, ale jednak ten grunt
zdobywali tak,
w Rosji. To myślę tutaj o Sarze Deneszpur. Niezwykle maleńka, drobniutka dziewczynka, można powiedzieć. Około 20 lat, tak myślę. O tytanicznej, po raz któryś powtarzam to słowo, ale ono tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo adekwatne, o tytanicznej sile, o wspaniałym temperamencie, tak niesłychanie niepasującym
do tego drobnego
do
ciała,
tego
tak?
drobnego ciałka po prostu, ale bardzo szlachetne, tak? Ja jestem wrażliwa strasznie na ilość decybeli. Jeśli ktoś strasznie głośno gra i to jest brzydkie, to ja go od razu nie lubię. Natomiast u niej fortissimo było takie, że ja mogłam tego słuchać. To samo u Trifonowa, prawda? Także ona rzeczywiście była bardzo dobra, też bardzo stylistycznie prawidłowa. Bardzo mi się podobała. No a ze starszych Starsi jak zwykle w dusznikach, a właściwie jak prawie zwykle, wypadli nieco gorzej. Ale może źle zaczęłam, bo jeden z tych prowadzących kursy, Andrea Bonatta, dał koncert, o, i tu mi się przypomniało, że jednak jeszcze jedna sala była koncertowa, mianowicie kościół Piotra i Pawła w Rynku, który też jest miejscem koncertowym. Najczęściej odbywały się tam koncerty kameralne, a tym razem był to recital fortepianowy. Nie był to zbyt szczęśliwy pomysł, ponieważ pogłos, który daje kościół, a to jest stary, barokowy kościół o przepięknej architekturze i też wspaniałej akustyce, dla fortepianu nie jest zbyt korzystny, ale ponieważ ten Andrea Bonatta wybrał lista utwory o takim nasyceniu religijnym, czy mistycznym, czy poetyckim, między innymi harmonie religijne i poetyckie, więc to w tej konwencji kościoła pasowało. Mimo że dźwięk, powiedzmy, nie był taki krystaliczny, selektywny, to jednak ten koncert robił wrażenie, mogę powiedzieć. Wystąpił po raz trzeci w dusznikach Nikolaj Lugański. To jest średnie pokolenie pianistów. On zwyciężył na konkursie Czajkowskiego w 1994 roku. Kiedy był po raz pierwszy, kilka lat temu, po prostu nas powalił wszystkich na kolana. Kiedy był po raz drugi, już trochę mniej, a tym razem odczuliśmy zawód. To znaczy było wszystko bardzo dobrze. Tylko że on jest jakiś taki wychłodzony, ten pianista. Nazywa się go arystokratą fortepianu, jako jedyny wystąpił we fraku. I w ogóle taki arystokrata, taki książę bołkoński dla mnie. Taki, no gram dla was i proszę, podziwiajcie mnie i zachwycajcie się mną. Więc to taki był występ Lugańskiego, chociaż oczywiście jest to świetny pianista. No i na zakończenie tego wymieniania wszystkich pianistów, którzy wystąpili, zostawiłam sobie nieporozumienie. Jeśli państwo pamiętają moje ubiegłoroczne wypowiedzi, to tam były...
Oj, były
nieporozumienia. Tym razem takie nieporozumienie zdecydowane było jedno. Ale też mówiliśmy sobie, że muszą być takie koncerty gorsze, żeby te inne zabłysły prawdziwym blaskiem. Myślę tutaj o występie Włocha Giovanniego Bellucci. W 1997 roku był laureatem konkursu Van Cliberna w Stanach. Nie wiem, nie mogę powiedzieć, że to jest dobry pianista. Przede wszystkim wybrał sobie na swój występ wszystkie rapsodie węgierskie Lista, a jest ich 19.
To już jest
w ogóle i dla pianisty, i dla publiczności strasznie trudne do strawienia, bo co by się nie powiedziało, rapsodie węgierskie Lista w sensie poetyki, stylistyki są dosyć jednorodne. Wiadomo, że to jest folklor cygański, że to są czardasze, że to są fryski, że to są te elementy, które kojarzymy z muzyką węgierską i że to jest stylizacja, ale tak naprawdę te środki kompozytorskie są podobne. No i jest ta wirtuozeria, jest ten blichtr wczesnych utworów Lista, zupełnie innych niż te poetyckie, religijne, o których mówiłam przed chwilą. No więc to już jest jedno, że to jest trudne do słuchania i trudne do zagrania, no bo technicznie to jest piekło. No i pan sobie wziął właśnie coś takiego na warsztat i wyszedł z nutami. I szył te rapsodie z nut okropnym dźwiękiem, powierzchownie, nadąsany, bo on myślał, że po każdej rapsodii będą straszne oklaski, tymczasem oklasków nie było. Na koniec nie przyjął kwiatów. Obrażony na całą publiczność. Ja przyznam się szczerze, że ponieważ były dwie przerwy króciutkie, no więc w drugiej przerwie wyszłam, bo już nie mogłam tego spiłować, ale potem się dowiedziałam od ludzi, którzy jednak byli do końca, że nic się nie poprawiło, więc to był... To był występ rzeczywiście nieudany. Poza tym jeszcze był taki koncert kameralny, to jest też taka tradycja, że kameralistykę pokazujemy. To było związane z wykładem pani profesor Poniatowskiej, która mówiła o relacji Chopin-Liszt i jako ilustracja był utwór na fortepian i kwartet smyczkowy Liszta. To się nazywa malediksją, czyli klątwa. Występował kwartet Prima Vista i Edward Wolanin. Średnie to było, kwartet jakoś tak strasznie cichutko zymzolił sobie, także nie podobało
kolejne
mi się.
No
i wystąpiła z 6 pieśniami polskimi Chopina w transkrypcji Lista Karolina Nadolska, jako ilustracja tego właśnie występu.
Ale reasumując to, co tak barwnie tutaj nam przedstawiłaś, jesteś zadowolona z tego pobytu w dusznikach.
No bardzo.
I przede wszystkim z prezentacji, z występów tych najmłodszych.
Wyjątkowo świetni byli młodzi ludzie, naprawdę wyjątkowo świetni. Nie tylko ci chopiniści, których pamiętamy, ale oni przede wszystkim, ale również ci wymienieni przeze mnie inni pianiści rzeczywiście znakomici.
Czyli ja jestem pewna, że już zabukowałaś sobie miejsce na przyszły rok.
Tak, bo trzeba, bo tam sobie wydzieramy hotele i miejsca hotelowe, a jeśli chodzi o karnety, to zawsze na przełomie grudnia i stycznia rezerwujemy.
A my tutaj możemy Państwa zapewnić, że za rok, jak w dobrym zdrowiu dożyjemy, to oczywiście też przedstawimy Państwu kolejną relację.
Ja jeszcze tylko chcę powiedzieć, że dla osób, które nie mają karnetu i nie udało im się pojedynczych biletów kupić, bo to jest bardzo trudne, one są na ogół wyprzedane na pniu, obok jest taki namiocik, gdzie są dwa przepiękne, duże monitory i tam jest bezpośrednia relacja i można sobie w czasie trwania koncertu oglądać za darmo. To jest też informacja.
Jakiś
tak.
Też.
I są ludzie, którzy przyjeżdżają do Dusznik na kilka dni, nie na cały pobyt i nie mają biletów i chodzą sobie tam na koncerty.
A to wszystko mówiła nam dzisiaj pani Teresa Brodniewicz. Od 12 lat stała uczestniczka tych międzynarodowych festiwali szopenowskich w Dusznikach. W tym roku była to 66. edycja jakby ku wspomnieniu pobytu i koncertu w Dusznikach naszego Fryderyka Chopina. Dziękuję ci, Tereniu, bardzo.